Zaskakujące ustalenie o sprawcy potrącenia pieszego w Warszawie. Jest wniosek śledczych o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Dorota Rasińska-Samoćko została pierwszą Polką w historii, która skompletowała koronę Himalajów i Karakorum.
Rock Radia.
Michał Pierzchoła, dobry wieczór. Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna, który rano potrącił pieszego na przejściu na Warszawskiej Woli i uciekł, to kierowca autobusu, który 4 lata temu spowodował tragiczny wypadek na stołecznym moście Grota Roweckiego. O tym zdarzeniu mówiła cała Polska. Autobus, w którym podróżowało 40 osób, przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. Jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. W chwili zdarzenia mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy. Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Potrącony przez niego dziś mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie. Polskie linie lotnicze LOT kasują w sezonie zimowym wszystkie połączenia na trasie Warszawa-Pekin. Powodem jest m.in. to, że samoloty europejskich przewoźników nie latają nad Rosją. To dłuższa trasa o nawet 2 godziny. Samoloty spalają więcej paliwa. Z kolei przewoźnicy chińscy, którzy mogą lecieć krótszą trasą nad Rosją, oferują tańsze bilety. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek śledczych o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Chcą pociągnąć posła PiS-u do odpowiedzialności w związku z podaniem nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Polityk odpowiada, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawę oświadczeń sam wiąże z inną, po ujawnieniu której kilka lat temu o Łukaszu Mejzie zrobiło się głośno. Wawrzyniec Zakrzewski.
Poseł Mejza uważa, że chodzi o skazanie go za cokolwiek.
Próbowano mi wymyślać jakieś szkolenia, jakieś chore dzieci, inne rzeczy, całkowicie wyssane z palca. Nie mogą mi za te sprawy postawić zarzutów, chcą mnie skazać za cokolwiek, dlatego wymyślili sprawę oświadczenia majątkowego.
Sprawa chorych dzieci raczej nie jest wyssana z palca, a prokuratura dalej prowadzi w tej sprawie śledztwo dotyczące opisanego kilka lat temu przez Wirtualną Polskę procederu, za którym stał Łukasz Mejza, polegającego na naciąganiu m.in. rodziców często śmiertelnie chorych dzieci na terapie nie mające podstaw medycznych. Dlatego Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że poseł Mejza także za to odpowie.
Natomiast uchylenie immunitetu ma dotyczyć tylko i wyłącznie prawidłowości w oświadczeniach majątkowych.
A głosowanie w tej sprawie może się odbyć już na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów podsumowujących wypłatę 14 emerytur. Korespondencja trafi do niemal 7 milionów osób. W tym roku czternastka w pełnej wysokości wynosi 1780 zł, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Pełną kwotę otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe, na przykład emerytura lub renta, nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka jest zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dorota Rasińska-Samoćko została pierwszą Polką w historii, która skompletowała koronę Himalajów i Karakorum. Dziś zdobyła Shisha Pangme swój 14 ośmiotysięcznik. Podczas wspinaczki pomagali jej szerpowie. Posiłkowała się też tlenem z butli. Dla porównania inna himalaistka, Kinga Baranowska, może się pochwalić zdobyciem 9 ośmiotysięczników, ale osiągnęła to w stylu sportowym, bez korzystania z tlenu z butli.
Niezły gość w Rock Radio.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, niezła gościuwa w Rock Radio też dzisiaj jest, Kornelia Strzelecka, hej, hej.
Cześć.
2 lata żeśmy się nie widzieli.
To prawda.
Tak sobie policzyłem. I powiedz mi, czy coś się zmieniło, bo przypomniałem sobie tą rozmowę i tam też mówiłaś o tym, że o życiu na kartonach, na walizkach, czy to się pozmieniało u ciebie?
Tak, a wtedy dosłownie to było życie na kartonach.
Dosłownie.
Pamiętam, że by się tutaj w ogóle wybrać, to musiałam wyjmować rzeczy z kartonu, żeby jakkolwiek tutaj do ciebie przyjść.
Okej.
No to teraz rozpakowałam kartony. Także...
Ale to już takie jest rozpakowanie na amen, czy dalej krążysz Polska, Europa, Stany Zjednoczone, świat, mówiąc
świat, no tak, ach, światowo bardzo. Mhm. Nie, to znaczy tak, na pewno czuję, że mój dom to jest Warszawa. Mhm. Fajnie jest mieć tutaj bazę. Dobrze, nawet jeżeli tutaj nie ma kilka miesięcy, to bardzo fajnie jest wracać i mieć takie poczucie, że no to tutaj się zakorzeniłam. Ale też jest cały czas dużo jeżdżenia. Natomiast to już jest mniejszy rozkrok. To już nie jest Los Angeles, a Warszawa, tylko raczej Warszawa, jakieś plany europejskie, jeżeli są. To LA zdarza się z reguły raz w roku. Jest to bardzo fajne, no ale...
A tęsknił za tamtym? Trybem?
O, nie tęsknię w ogóle za trybem. Mhm. Myślę, że tęsknię trochę za miejscem, aczkolwiek byłam w tym roku na początku i jest trudno patrzeć na to, co się dzieje w tym momencie, na przykład w Los Angeles, bo myślę, że się bardzo zmieniło. Na pewno pandemia, epidemia w ogóle
Wszystko... Mówisz, że jeszcze większe jest zróżnicowanie?
Absolutnie, to... absolutnie. No to zróżnicowanie, tak jak wcześniej, ono było absolutnie dostrzegalne, to teraz jest tak, że kwestia bezdomności, z którą sobie Ameryka nie jest w stanie poradzić, tak. Zwłaszcza Kalifornia. I ten kryzys jest tak obecny, tak zauważalny i tak trudny, zwłaszcza jeżeli się przyjeżdża z Europy, mam wrażenie, gdzie oczywiście, no jakby my też mamy swoje problemy i też się z nimi mierzymy, ale nie ma jakichś takich systemowych rozwiązań, które by pomagały. Poza tym fentanyl, który, no trochę my się śmiejemy w Europie, o fentanyl, ale to jest prawdziwy problem i jest to coś absolutnie strasznego, jak się tam to rzeczywiście zobaczy. No i to tak się wszystko składa trochę na taki obraz, że dużo ludzi wyjeżdża z tego LA. Osoby, które nie muszą tam być, to nie są i wracają tylko ze względu na jakieś zobowiązania zawodowe.
Także... To też jest taki, wiesz, to jest takie obalenie mitów, jak myślimy LA, nie? To American Dream, wszystko ci się łączy, nie?
Tak,
bo widzisz tylko ten obrazek, nie wiem, z filmów, z seriali, z okładek, że Los Angeles, no jak, no przecież to Hollywood, miasto aniołów, no to tam
nie,
jest
no,
wszędzie,
tak, tam, wszędzie jest
tam z kraną, nie powiem co leci, no.
No tak, wiesz. Bo te diamenty po prostu
te
ciężko...
Diamenty,
złapać. To złoto, te złapać. Diamenty, tak.
A tak sobie myślę, ile czasu tak naprawdę spędziłeś w Stanach? Od pierwszego momentu, kiedy się tam pojawiłaś, ile to więcej lat już minęło?
Siedem.
To akurat pół żartem powiem, że bardzo dobrze, w sensie, mówisz po polsku, bo ty mówię pół żartem, bo wiesz jak to jest, jak Polak pojedzie do USA,
America,
to potem wraca.
I trudno jest po prostu ze słowa znaleźć, to teraz tak mi raczej z jakiegoś wschodniego słowa.
Trochę tak.
Trochę mi coś zaleciało, ale śmiejesz się. Ale jak wróciłam, rzeczywiście, był taki moment w 2020 roku, że na castingach mi mówiono: ty masz jakąś dziwną intonację. Nie wiadomo, o co chodzi. I ja byłam u logopedy. Miałam trzy sesje, bo się okazało, że moja intonacja jest dziwna.
Ale to przez Stany? Czy...
Chyba tak, ale to ja nie. Nie,
znaczy, wiesz, pół żartem oczywiście to poruszam, bo wiesz, często jest tak, że przyjedzie ciocia, dokładnie, ktoś wraca po paru latach, nieważne, co tam osiągnął, co zrobi i tak dalej, ale wiesz... Ja byłem w USA. Wiesz,
no tak, tak, tak. To nie ma znaczenia. Dobra, dwa tygodnie u wujka w Chicago, ale ja byłem, ja widziałem, ja wiem.
Tak.
Nie, tak, rzeczywiście 7 lat do momentu, aż tutaj pierwszy raz przyjechałam tak na dłużej do Polski w 2020 roku. No ale teraz mnóstwo moich znajomych wyprowadza się ze Stanów. Mhm.
Ale w sensie, że na przykład wraca do Europy, czy...
Tak, okay. Tak, wracają do Europy, albo w ogóle przenoszą się do Europy, albo wynoszą się z Kalifornii do Teksasu. To jest jakiś taki jest śmieszny kierunek migracyjny, ten Teksas teraz.
Okej. Okay. Dobra, mamy kącik taki trochę społeczno...
Amerykanistyczny, tak?
Dokładnie tak. A też jeszcze wracając do tej rozmowy sprzed dwóch lat, no bo miło ją wspominam.
Mhm. Ja mniej, no ale...
No trudno, no ale wiesz, no ja chciałem być miły po prostu.
Okej. Okay. A, to w tym kontekście. Nie, tak. Nie, wspominam ją przemiło w takim
no,
razie.
No właśnie, dziękuję, bardzo dziękuję. Rozliczymy się potem po audycji. Ale też wtedy mówiłaś o castingu. Mówiłaś, a Mariusz, no tak, jakiś tam casting na Nataszę. Ale chyba z tego, co wiem, z tą Nataszą wyszło.
A, wiesz co, tak. Chyba tak rzeczywiście było. Ja... I właśnie widzisz, i tutaj się cofamy rzeczywiście do tej kwestii logopedii i tak. Wymowy. No bo tak przede wszystkim to ty jako osoba, która jest profesjonalistą radiowym.
Aż oczywiście. Oczywiście, to ja mów mu dalej. Tak. Miała być audycja o tobie, ale jak chcesz, no to możemy zmienić temat.
Proszę państwa, dzisiaj naszym gościem w Rock Radio Mariusz Telmaszczyk.
Dziękuję, to ja. Dobrze.
No, nie, ale tak zupełnie szczerze, to wiesz, to ty jesteś przyzwyczajony do brzmienia swojego głosu, tak mi się wydaje. Na tyle, na ile można być przyzwyczajonym.
No ujdzie, właśnie.
No ujdzie, tam najlepszy głos Polski, tam lato 2020.
Naprawdę chcesz się rozliczyć po audycji.
No nie, ale chodzi mi o to, że tak, no po pierwsze oczywiście słuchanie swojego głosu jest trudne i straszne.
No
i
mało kto
się
lubi.
Mało kto lubi.
Tak.
Dokładnie.
Oglądać się, słuchać.
Tak. Po drugie, tak, te sesje u logopedy, bo mam intonację niepolską. I po trzecie fakt, że no ja nie mam takiego doświadczenia lektorskiego. Nie miałam do tej pory, teraz mam. Wydawało mi się, że super byłoby przeczytać jakieś jedno zdanie, dwa zdania, gdzieś, kiedyś, coś.
Tak.
Ale nagle się okazuje, że jesteś w sytuacji, gdzie możesz sobie wejść do małej budki, zamknąć się ze słuchaweczkami, z mikrofonem i czytać książkę. Mhm. I czytać ją na głos i pierwszy raz ją czytać, albo nie pierwszy raz ją czytać, już w zależności od tego, jak masz metodę pracy. No ale i potem ludzie tego słuchają i to jest super, no i super, no. Także... Tyle mam właściwie do powiedzenia. Super.
No super. Ale nie, cieszę się, bo ten audiobook, nawet chyba jakieś nagrody tam dziś, wyskoczyły.
Pierwsza...
Przejrzałem internety.
Dokładnie. Pierwsza część to była nagrodę Empiku i to jest nagroda
możesz po prostu powiedzieć, że no dostałaś jakieś nagrody, no zacne.
No tak, zacne nagrody były, tak, to prawda, za pierwszą część, za drugą też. To jest przemiłe i takie, no wiesz, ja nigdy w życiu nic nie wygrałam. A tutaj nagle się chce. Ale to chyba, właściwie to tak naprawdę nie jest chyba nagroda dla mnie, tylko to jest nagroda, która jest związana z tym, że to jest niesamowita popularność pisarza, czyli autora tych powieści, czyli Remigiusza Mroza.
Tak jest.
Także ja myślę, że my jako wyrobnicy tutaj raczej niewiele mieliśmy z tym, szczerze powiedziawszy.
No tak, ale to też ładnie trzeba opakować, wiesz, jeśli to doceniają.
No to graficy ładnie opakowali.
Ale mówię też głosowo, no bo wiesz, ktoś mógłby wyłączyć po paru sekundach jednak. Chciał ciebie słuchać, między innymi ciebie.
Między innymi mnie, dokładnie. No to jest szalenie miłe. I jakby nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia.
Ale ta strona właśnie głosowa, to jest przypadek, czy jest zamierzony kierunek? W sensie, że chciałaś też tego posmakować.
To był przypadek, aczkolwiek teraz jest to tak fajna część mojej pracy i bardzo bym chciała się w niej też rozwijać, bo to jest super. No, także ta część audio jak najbardziej.
No to tego ci życzę, bo to jest strasznie fajna zabawa głosem. Ja przypomnę, że niezłą gościową Rock Radio jest Kornelia Strzecka. Słyszymy się za chwilę w następnej części. Dobrze?
Dobrze.
Dobrze.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Stronaszczyk, audycja Niezły Gość. Jestem Kornelia Strzecka w Rock Radio. Jest niezmiennie. Tutaj jesteśmy cały czas.
Cały czas.
Czuwamy, rozmawiamy. Tak mówiłem, że zaglądałem trochę do sieci. Mm-hmm. Trochę przejrzałem też twoje sociale. A co? No bo w takich czasach żyjemy.
Tak.
I tam ostatnio wrzucałaś ciekawą rzecz dotyczącą w ogóle kobiet. Fajnie tam pisałaś o tym, jakie kobiety są dla ciebie ważne, artystki i tak dalej, i tak dalej. I ten temat chciałem poruszyć właśnie, że jakie kobiety podziwiasz?
O kurczę, to jest tak duże, ładne, złożone pytanie. Ja podziwiam kobiety w ogóle. Ludzi podziwiam w ogóle, ale kobiety w szczególności, mam wrażenie. I mam to niesamowite szczęście, że jestem otoczona cudownymi kobietami, artystkami. To akurat, do czego ty się odwołujesz, to są trzy kobiety muzyczki, które uwzględniłam.
Tam między innymi Ofelia. Tak.
Między innymi Ofelia. Jestem absolutną fanką. Mimo tego, że przyjaźnię się z nią prywatnie, to nie miałam szansy słyszeć jej wcześniej na żywo. Gramy razem w teatrze. No to się okazuje, że no naprawdę czułam się jak fanka, która poznaje swojego idola, także to było świetne doświadczenie. Tola, która również jest muzyczką, Magda Mielcarz, pseudonim artystyczny Luma Black. Wszystkie fantastyczne kobiety. Mam też dużo artystek, takich dziewczyn, które są związane z modą, mnóstwo osób, które są związane z filmem, aktorek. I myślę, że to jest chyba najważniejsze tak naprawdę, bo bardzo łatwo jest... jest mi w ogóle trudno o tym mówić, dlatego że mam wrażenie, że wpadamy w jakieś takie generalizacje, jeżeli chodzi o kobiety. To znaczy, a, bo kobietom coś, zamiast mówić o ludziach, że człowiek ma jakieś skłonności do czegoś, to jeżeli robimy jakąś taką dychotomię pomiędzy kobietami a jakimś innym, no to wydaje mi się, że to jest mało sprawiedliwe, ale jednocześnie mówiąc to wszystko i będąc super hipokrytką, powiem teraz, że jest rzeczywiście, myślę, trudniej pogodzić kobietom na pewnym etapie kwestie związkowe, rodzinne, no z kwestiami kariery. Więc jeżeli to się udaje, no to tym bardziej jest to super. No i tak, no więc ja podziwiam kobiety, które mogą, które pozostają sobą, które dążą do swoich celów, pomimo tego, że czasami znajdują się w sytuacjach, gdzie jest to trudne, gdzie bycie kobietą jest w ogóle trudne, a mimo tego no, nie zobaczają ze ścieżki, którą sobie obrały.
Ale będąc w zawodzie artystycznym, co często się właśnie mówi, o co też wspomniałeś przed momentem, że my tak podkreślamy, że kobietom, zresztą tak było, że kobietom czy w kinie, czy w teatrze, czy inaczej, no było tak, że no, facet bardziej brylował, było tak kiedyś, nie? Wiesz, chodzi mi o te stereotypy i rzeczy, które były niepotrzebne. Czy jednak widzisz, że to jednak się właśnie zmienia, że coraz mniej, znaczy teraz zadaję ci to pytanie, ale to jest dla mnie chyba najważniejsza rzecz, jaka jest wtedy odczuwalna, kiedy wchodzisz, nie wiem, na plan, że nie zastanawiamy się, jak kiedyś, parę lat temu, czy jesteś facetem, czy jesteś kobietą, że to się wszystko już jakby tak, nie wiem, te
zaciera?
Różnice zaciera dokładnie, czy to jest odczuwalne w tym zawodzie, że jednak, wiesz, wchodzisz na plan i nie musisz odczuwać tego, że nie wiem, kobieta może mnie i tak dalej, co z lat 90., 15 lat temu jeszcze, parę lat temu, a może i nawet jeszcze funkcjonuje.
A może i właśnie nawet jeszcze. Ja myślę, że mówimy trochę o takiej sytuacji idealnego świata, to znaczy tego świata, gdzie te różnice rzeczywiście są zatarte, że to nie ma znaczenia, kto wchodzi na plan, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. I śmieszna referencja, bo ostatnio bardzo dużo oglądam serialu Mad Men i widzę, jak ta kwestia...
Aj, cudowny.
No właśnie, absolutnie cudowny, ale to bardzo mocno się zmienia oczywiście i tam jest to, co jest tam pokazane, a to...
Jak... Tam jest hardcore, tam rzeczywiście widzisz tą różnicę. Facet wysoko, kobieta jest dużo niżej.
Nie, no to jest niebywałe, naprawdę, to jest niebywałe, więc mam wrażenie, że to był jakiś kosmiczny przeskok. Oczywiście wiadomo, że tam to jest bardzo polaryzowane, że to jest taki bardzo nasycony wycinek lat 60. Tak. Późnych, wczesnych i późnych, który widzimy. Więc pod tym względem bardzo dużo się zmieniło. Ale nie mogę całkowicie szczerze powiedzieć, że teraz to już nie ma znaczenia, czy na planie jest kobieta, czy na planie jest mężczyzna. I też nie mogę powiedzieć, że nie wiem, że jest to związane z wiekiem, że starsze pokolenie... Nie mogę tego w jakikolwiek sposób sklasyfikować, bo mam wrażenie, że to, jak wiele razy ja spotkałam się z jakąś taką... No niestety, ale mizoginią, z szowinizmem. Znaczy, no to jest w ogóle nagminne. I oczywiście, że my zaczynamy o tym mówić, ale też jednocześnie jest jakaś taka śmieszna sytuacja, w której zamiast przyjąć, że no dobra, okej, było to wahadło, które tak bardzo było wychylone w stronę tego, że ten mężczyzna górował i tutaj brylował, kobieta była w jego cieniu. W tym momencie wychylamy to wahadło w stronę praw kobiet. Może gdzieś po środku jest droga, no ale zamiast to przyjąć, to tyle razy, ile słyszałam, ojej, co tam, dziewczynko, coś ci się nie podoba, zadzwoń tak. do Netflixa, ha, 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 ha. I to jest tak, że kurczę, wiesz, z jednej strony próbujesz być fajna, miła, śmieszna, nie wiem, jakoś się dopasować. Z drugiej strony próbujesz postawić jakieś granice, to okazuje się, że to stawianie granic to robi z ciebie, o Jezu, a to w ogóle się na żartach nie znasz.
Okej, to jest
dziwne. No, także niestety jeszcze ja mam wrażenie, przynajmniej osobiście, moje osobiste doświadczenie jest takie, nie mówi się tak, nie? Czyli powiem inaczej. Moje doświadczenie jest takie, że jest to cały czas trudne, ale myślę też, że jest bardzo duży progres.
Ja to widzę. Też na co czekam, że jak wychodzi film i załóżmy jest recenzja i często jest podkreślane, bo wyreżyserowała to kobieta. Aha. I chciałbym, żeby ten moment już nie był taki na zasadzie, że będziemy podkreślał, która płeć wyreżyserowała, tylko po prostu będziemy patrzeć właśnie tak, jak powiedziałem.
Wiesz, człowieczo.
Człowieczo, no. Dokładnie. Że tu nie chodzi o to, że to spojrzenie, bo od razu już zaczynamy oceniać, generalizować, nie? Podkreślać.
Właśnie, a to jest tak, no jakby... Przepraszam, jakby oczywiście, nie, to ma znaczenie, nie, czy kobieta, czy mężczyzna.
Oczywiście, ale to... i na wrażliwość coś, ale żeby wrażliwość... nie podkreślać, że to jest najważniejszy punkt.
Dokładnie, nie, no ale wiesz, to jak, no tak, no bo to nie o to chodzi. No.
Jest film jest super. Bo ona to wyreżyserowała.
Twórczyni tak. Filmu, no okej, no tak samo to nie ma znaczenia, czy ktoś jest, nie wiem, w sensie, już tutaj idę może daleko, ale wiesz, żółty, biały, czarny, czerwony, no jakby to jest człowiek.
Dokładnie.
Zrobił i tyle, no.
Dokładnie tak.
Ale
tak...
my jesteśmy tutaj równościowi, słuchaj.
Bardzo dobrze, no mamy podobne poglądy, tylko się dogadujemy, bardzo dobrze. Ale to ochłońmy może, bo tutaj już poszliśmy w takie tematy. Kornelia Strzelecka jest niezłą gościnią, gościową Rock Radia. Zaraz się słyszymy. Trzecia część w Rock Radiu już za moment.
Niezły gość w Rock Radiu. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył. Zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Kornelia Strzelecka w Rock Radio jest
również obecna.
Dobra, to przenosimy się teraz do aktorstwa. pogadajmy o tym, co niebawem, czyli czwarty sezon serialu The Office. Pewnie wielu krytyków myśli sobie, że wow, nie spodziewaliśmy się, że będą już cztery części, no bo pamiętasz, co się działo przy samym początku, wiadomo, też były memy i w ogóle God no, oh no, wiesz, w zasadzie polska wersja no.
Jak możecie nam to robić? To tak jest. Paździerz, wszystko, czego dotkną się Polacy, zamienią po prostu jakby, my byliśmy takim odwro antymidasem, że wszystko, czego dotkniemy ze złota, zamieni się w paździerz. Tak.
I tak zresztą się wydaje, że jak seriale trwają nieco dłużej, jak powstają serie i jesteście w tym zespole, to owszem, wiadomo, profesjonalizm, praca, bo to też, żeby nie było, że jak ktoś idzie na plan, no to jest takie łatwe, miłe i przyjemne, ale wydaje mi się, że już żyjąc i słuchając wypowiedzi wielu aktorów, kiedy grali w serialach, które miały 2, 4, 5, 6 sezonów, to trochę też się to zamienia tak na planie, jak po pierwsze, że to jest jakaś taka codzienność, trochę takie kolonie szkolne, wiesz, na tej zasadzie,
absolutnie,
nie? Że to jest taki klimat.
Absolutnie, tak, my się śmiejemy, że mamy obóz letni. Zawsze na warszawskim Żeraniu.
Dokładnie.
W czasy. I nie ujmując oczywiście temu, że to jest bardzo trudna praca, bo spędzamy tam bardzo dużo godzin, ale my jesteśmy w takim samym zespole aktorskim. Znaczy chodzi mi o to, że bardzo często robiąc film, nie wiem, masz część dni zdjęciowych z kimś, a potem część dni zdjęciowych z kimś.
A to jesteście praktycznie wszyscy.
Jesteśmy cały czas razem, praktycznie od samego początku dnia zdjęciowego do samego końca. Mamy jeden pokój aktorski. Jesteśmy w jednej przestrzeni biurowej. Tak naprawdę, no, jesteśmy tak bardzo razem, że już bardziej się nie da, naprawdę. I jest to cudowne w jakimś sensie, że to już jest czwarty rok, kiedy w czwarte lato się spotkaliśmy w tym samym składzie. Z małymi tutaj roszadami, ale...
No tak.
Spotkamy się mniej więcej w tym samym zespole. No jest to coś absolutnie cudownego.
Co to będzie w kolejnych sezonach, ewentualnie jakbym Żereń zamknął?
No słyszeliśmy. Nie wiem, może się musimy zrzucić po prostu na jakąś mikrokawalerkę.
Może, dokładnie, żeby zrobić to, tą całą korporację, żeby tam miała swoją siedzibę.
Tak.
A co artystycznie, bądź też życiowo, cokolwiek tutaj jeszcze jakiś użyję przymiotnika, daje ci ten serial? Tobie.
Przede wszystkim jakieś takie ugruntowanie, może zacznę od czegoś innego. Przez to, że ja nie mam tej takiej najbardziej konwencjonalnej ścieżki wejścia w aktorstwo, to znaczy polskiej szkoły, albo polskiej szkole, nie wiem, doświadczenia tutaj tylko i wyłącznie. Zaczęłam trochę od innej strony, czyli jakby najpierw od szkoły w Stanach i potem wróciłam tu. To mam wrażenie, że u mnie ten syndrom udawacza, imposter syndrom jest trochę większy. I Office trochę tak mnie usadza w tym takim przekonaniu, że kurczę, dobra, że ja jednak to robię, to znaczy, że to aktorstwo rzeczywiście się dla mnie wydarzy, więc to mi w ogóle bardzo dużo daje w takim sensie, że jest to w jakiś sposób regularne. To była moja pierwsza rola i ona cały czas trwa, od kiedy w ogóle tu wróciłam, to była pierwsza rzecz tak naprawdę jakaś taka większa. Także to jest moje ugruntowanie w takim poczuciu, że okej, to co robię może ma w jakimś sensie sens. No i na poziomie ludzkim, no to jest po prostu super ciekawa przygoda i bardzo dobre doświadczenie, no. Ja nie wiem, tak mówię bardzo generycznie o tym, ale rzeczywiście tak jest, no bo tutaj...
No bo to no trochę tak nawiązuje też do tego, co przed chwilą mówiłaś, o tych koloniach, tak? O tym spotkaniu z zespołem, że macie wakacje na Żeraniu, tak. Tak naprawdę. Ale czy to stricte dla ciebie, dla rozwoju, no bo tutaj nie ma co się wstydzić, no, też takie role się bierze, też takie seriale powstają, też się trzyma takich rzeczy, żeby swoją twarz bardziej, wiesz, przedstawić światu, nie tylko na Żeraniu, w Warszawie.
Ale głównie lubimy Żerań.
Głównie,
tak.
Żerań super. Czasem przejeżdżam obok.
I nie zatrzymuje się absolutnie.
Nie zatrzymuje
Jak czerwone,
się.
To przejeżdżam.
Nie, oczywiście. Ale czy odczuwasz po tych dwóch, trzech latach, że to po prostu coś się otworzyło?
Nie, to jest to absolutnie, bo to jest największa rzecz, którą zrobiłam do tej pory. I jak najbardziej tak jest. I mam wrażenie, że bez tego no to moje aktorstwo byłoby brane tak trochę właśnie, wiesz, z przymrużeniem oka.
No to przyjechała jakaś ze Stanów,
O Jezus, przyjechała sobie modeleczka ze Stanów. No i czego ona tutaj szuka na
to
tym
myśli, że
rynku?
Już będzie tutaj dostawać
no
jakieś role,
no,
coś ten.
Tak, tak.
A my tutaj harujemy od dziecka.
Dokładnie. I wiesz, tak jak wcześniej było tak, a to ty nie jesteś po Warszawie? A to nie, to sorry, to niestety to się nie uda. To ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki mój papierek lakmusowy trochę, że w tym momencie już nikt nie pyta. Albo może już każdy wie, że tej warszawskiej szkoły nie było. Nie, ale zupełnie szczerze, to jak najbardziej. To jest legitymizacja moich działań i też Office jest też takim projektem, który, wiesz, no bo tutaj są różne duże seriale i duże filmy, ale one nie mają takiej międzynarodowej marki. Jak jestem chociażby w tych Stanach, o których już wspomnieliśmy, to tam jest jak, o wow, Office, nie? Bo to przynajmniej
Polish
jest,
Office.
No tak, bo już jest jakieś takie, no każdy kojarzy. Mhm. Przynajmniej każdy z branży. Nie mówię, że każdy człowiek na świecie, no to życzę też, żeby każdy... Podzielmy się na tych, którzy znają i na tych, którzy nie znają.
No pewnie tacy są. Wiadomo, że jesteśmy przed premierą, ale co czeka nas, jeśli chodzi o waszą załogę? Co czeka Asię?
Ojej, to jest taki trudny sezon dla Asi. Bardzo. No, jest bardzo dużo momentów przełomowych. Ja bym chciała powiedzieć, a pewnie no wiadomo, nie mogę, wiadomo. Więc za jakiś miesiąc wszystko będzie jasne. 25 października jest premiera, także zapraszamy serdecznie.
Bardzo się związałeś z tą Asią, tak mentalnie?
Asia mi dużo dała w takim kontekście, że ja jestem tak zupełnie różna od niej. Mi nie przychodzi trudno raczej pierwsze mówienie o sobie, no bo jestem aktorką,
no,
wiadomo,
wiadomo,
my to kochamy. A jeszcze ze Stanów, Boże, no to byłoby dziwne, jakby to jest jedyne tak naprawdę, o czym
tak.
Ale zyskałam...
Dlatego czuję się to jest zbędne. W sumie mogłabyś sama zadawać sobie nawet pytanie.
Tak, albo właściwie mogła po prostu prowadzić monolog.
Oczywiście,
bez
że tak.
pytań.
Co, jeszcze 15 minut?
Moi drodzy, dobrze, no to przede wszystkim tak, w dzieciństwie. Nie, ale tak serio, to rzeczywiście Asia, no... Kurczę, jakieś takie mam inne pokłady empatii w sobie, jeżeli chodzi o mocno introwertyczne, wycofane i nieśmiałe osoby, no bo jest im naprawdę trudno. I fajnie jest grać Asię, ale to też wiąże się z jakimś obciążeniem, to znaczy jakieś takie... W tym sezonie to zauważyłam, że jest to właśnie tak różne ode mnie, że ja tak potrzebuję chwili, żeby tak...
Żeby się tak wyłączyć, żeby tak przemienić właśnie, żeby się wyciszyć.
Żeby się wyciszyć, dokładnie, żeby dojść do siebie, ale mam wrażenie też, że to... No coraz bardziej naturalnie mi przychodzi. No i całe szczęście. Słuchajcie, ja gram tę postać już 4 lata. No to gdyby w końcu się nie udawało tak łatwo, no to...
Dokładnie. A propos tego serialu, oglądając te sezony i nie chcę tutaj porównywać, ale też nie tak dawno głośno się zrobiło serialu u konkurencji 1670. I chodzi mi o to, że te seriale, czy właśnie polska wersja The Office, czy tamta produkcja, o której przed chwilą wspomniałem, cieszy mnie, że my się też trochę zmieniamy, bo zaczynamy wracać do tego, żeby się śmiać z samych siebie, z przywar, żeby mieć ten dystans, którego przez lata, bo myślę, że był taki okres w kinie, może nawet, czy w serialach lat 90.
No tak, najlepszy czas polskiej komedii przecież.
Oczywiście, no 13 posterunki i tak dalej. I chociaż dzisiaj z perspektywy czasu lecieli tam grubo, jak można popatrzeć i wrócić, ale chodzi mi o to, że znowu wracamy i te seriale są moim zdaniem właśnie przełomowe. Ktoś może powiedzieć, że jednego śmieszy bardziej bądź mniej, ale że jest zapotrzebowanie na to, to ja zaczynam wierzyć w ten naród, że potrafimy się śmiać.
Zresztą scenarzystą 1670 jest Kuba Różyło, Muflon, którego możemy z tego miejsca serdecznie pozdrowić, więc Muflon, pozdrawiamy cię, który również jest jednym z twórców The Office.
Dokładnie.
I on sam chyba kiedyś, bo ja też uwielbiam 1670, uważam, że to jest genialna sprawa, bardzo mi było przykro, że nikt z nas nie był brany
pod uwagę,
jeżeli chodzi o obsadę, ale chyba sam Kuba, natomiast też mam fanowską reakcję, to znaczy też słuchałam jakiegoś podcastu z Kubą, gdzie on mówił o tym, że według niego dobrą jakąś taką podwaliną do sukcesu 1670 było jednak to, że Office powstało.
Tak.
Oczywiście The Office ma zupełnie inną oglądalność, chociażby ze względu na to, na jakiej platformie się znajduje versus 1670. Ale to jest prawda. To znaczy na pewno jest tak, że to było tak dziwne i tak nowe i tak kontrowersyjne, że później to 1670 chyba miało też szansę zaistnieć. No ale tak, to jest fantastyczne i mam nadzieję, że coraz więcej. Zresztą no, powstają jakieś takie trochę satyry na rzeczywistość, satyra na reality. Ktoś się tak mówi? Reality show? Był taki, co się nazywało?
Było coś, że udawali jakby ten, że byli zamknięci w domu i odpadali po kolei.
Tak,
tak,
tak, tak, tak, też o tym mówię. I też było na Kanał Plus, dokładnie. I to też
i z tego się śmiałem.
Tak. Ale to było właściwie parodia parodii, bo ja mam wrażenie, że reality show jest parodią trochę samo w sobie czasami.
Tak.
Chociaż na pewno nie dla uczestników, no ale nie wiem, co powiedziałam. W każdym razie chodzi mi o to, że no tak, że powstaje coraz więcej i może rzeczywiście...
No śmiejemy się z parodii. Coś w tym jest.
Trochę tak. Ale wiesz, te wszystkie memy polskie, które powstają. My chyba potrafimy się śmiać z samych siebie, tylko do tej pory nie było to jakoś tak zręcznie... nie wiem, no może to nie było tak zręcznie technicznie zrealizowane po prostu.
Albo ktoś, tak jak wy z pierwszym sezonem The Office, musiał wyjść przed szereg, żeby pokazać, śmiejecie się.
A, wiesz, no życie pioniera.
No właśnie, życie pionierów, dokładnie tak.
Słuchajcie, jeżeli to nie jest jasne, to my się tutaj bardzo śmiejemy z tego, tak, żeby nie było, że uważamy się za pionierów, znaczy uważamy się za pionierów oczywiście, ale...
Jasne, widzę. Nie widzicie tej miny w radiu. Dobrze, tej dumy. Dobrze, to wracamy za chwilę, ostatnia część. Kornelia Strzelecka jest niezłą gościnią Rokredia. Za moment wracamy.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. Miłość w Rock Radio.
Audycja Niezły Gość, Niezła Gościni, Niezła Gościuwa w Rock Radio, Kornelia Strzelecka.
Dzień dobry.
Mariusz Stelmaszczyk też jeszcze się melduje. Jestem, nikt nie uciekł, wręcz przeciwnie, miło się nam gaworzy. Chciałem cię o coś zapytać. Co się wydarzyło kiedyś w Chinach?
Pewnego razu w Chinach. No tak. Historia z Chinami jest taka, ja pojechałam do Chin na taki kontrakt modelingowy. On nie trwał jakoś szczególnie długo, bo to były 2 tygodnie. Ja wiem, że tam dziewczyny, modelki jeżdżą i zostają bardzo długo. Więc jakoś tak miałam podskórne poczucie, że może być to trudne dla mnie, dlatego te 2 tygodnie. Taka była decyzja. Poleciałam na sesję na wyspę Sanya. To jest takie to są trochę chińskie Hawaje. No i wracając z tej sesji miałam lecieć do Shenzhen, czy też jak to się mówi Shenzhen. Mhm. To jest takie miasto graniczne przy Hongkongu, czy to było Guangzhou, no nie pamiętam, w każdym razie jedno z zmian, nie, to było chyba Shenzhen rzeczywiście. I samolot był bardzo opóźniony, no tam nie ma jakichś takich szczególnych praw pasażerów w Chinach na lotnisku, jak samolot jest opóźniony, to jakby jest opóźniony, no sorry, winę tu. Tak. W każdym razie ten samolot przyleciał jakoś o 2 w nocy. I ja na lotnisku miałam adres hotelu zapisany na karteczce, wiedziałam, gdzie mam się rzeczywiście znaleźć. No tutaj nie przedłużając historii, wsiadłam do auta, to wszystko wydawało się takie no, bardzo tutaj profesjonalne, porządne, dlatego że auto mi zostało wskazane przez umundurowanego człowieka, oficera jakiegoś takiego wojskowego, który tam był przy tym lotnisku. Ja byłam jedyną osobą, która widocznie była nielokalna. No i pan zaczął mnie wieźć tym samochodem, no i tak po prostu mnie gdzieś wiezie. Nagle stajemy gdzieś nie wiadomo gdzie. A pan mi pokazuje kolejne auto, które jest cywilnym, nieoznakowanym autem zupełnie. No i tam mnie zaczyna popychać w kierunku tego auta. Ja mówię tak, ale nie, ale moment, bo ja to bym chciała, w sensie ja w ogóle coś potrzebuję do miasta dostać. W sensie pokazywałam adres hotelu i tak dalej. Pan nie włączył taksometru, no nic się takiego nie działo. Mówię, o kurczę. W każdym razie to była super nieprzyjemna sytuacja. W sensie takim, że po prostu stałam ja, 2 kierowców. Oni mnie tam między sobą trochę przepychają, żebym się znalazła w tym rzeczywiście cywilnym, nieoznakowanym aucie. Jesteśmy przy jakiejś dużej autostradzie, przy estakadzie. Nie ma tam żadnych ludzi, mój telefon zupełnie nie ma zasięgu, nie jestem w stanie się w ogóle z nikim połączyć. No jest super nieciekawie i jest środek nocy jeszcze do tego. I ja nie mówię oczywiście w języku i no i mam, nie wiem, typu 19 lat. Wychodzi jakiś taki pan z pomiędzy budynków, jedzie jedna samotna taksówka. W sensie ja to tak zapamiętałam, to możliwe, że było zupełnie inaczej, ale w mojej głowie to tak filmowo
wygląda. Jeszcze szok.
Absolutnie. Ta jedna taksówka tam wyjeżdża, więc ja się tam wyrywam. Lecę po tą taksówkę, macham. Ten człowiek do nas podjeżdża. Potem ten pan taksówkarz, który wysiada, zaczyna z dwojgiem państwa, którzy tam ze sobą są, z tym taksówkarzem lotniskowym, z nieoznakowanym autem. Tam się zaczyna robić jakaś straszna przepychanka. Ja próbuję dostać swój bagaż. Taksówkarz, który mnie wiózł tam na to miejsce, łapie mnie za płaszcz, odpycha mnie od tego auta. Tamten kierowca, który jest taksówki, który podjechał, wyciąga mój bagaż, wsada do swojego auta, szybko mnie tam, pokazuje mi, żebym szybko wsiadała. Ja wsiadam, odjeżdżamy. Jestem zasmarkaną bańką po prostu łez i jakiejś absolutnej tragedii. On próbuje tłumaczyć chińskim translatorem, że don't worry, everything is going to be okay. No było to przedziwne. To znaczy to była jakaś taka próba, ja nie wiem, ja się śmieję, że próbowano mnie porwać w Chinach. No pewnie to nic takiego, oczywiście to jest wersja dramatyzowana.
No ale wiesz, no, nie brzmi to raczej, że ktoś chciał tajne spotkanie jakieś no, odbyć nie, i zaprosić
to,
na kolację.
To nie było to raczej. Raczej się to w miłym tonie nie odbywało i no tak, to była jakaś super traumatyczna sytuacja dla mnie, a kolejny raz sytuacja i to...
To w knajpie chyba, tak?
Tak. Później miałam tak z kolei, że spędziłam dzień w Pekinie, bo akurat miałam przesiadkę w Pekinie, jak wracałam z Japonii do Stanów. I to była przesiadka trwająca cały dzień i panie takie lokalne, powiedzmy przewodniczki, które miałam szczęście, jak sobie myślałam, które miałam szczęście spotkać, które też przyjechały do Pekinu z jakiejś głębokiej prowincji, były tam nauczycielkami angielskiego. Myślę, kurczę, jak fajnie, że mam lokalnych przewodników. Spędziłam z nimi cały dzień. Dużo mi opowiadało o swoim życiu. Pokazywały zdjęcia dzieci, ja im też opowiadałam o swoim. No i na koniec poszłyśmy sobie tutaj zjeść posiłek, gdzie nie wiem, ile mógł wynieść rachunek. W każdym razie nie wcale tak dużo. Nagle się okazało, że przychodzi rachunek tam chyba na 5000 dolarów. I nagle się okazuje, że w knajpie oprócz nas nie ma ludzi. A właściciel staje tak z założonymi rękami przy drzwiach i mówi, no słuchaj, ale ja wiem, o której ty masz samolot. No to albo płacisz.
Albo?
Albo nie wychodzisz. No, a tam później się okazało, że ja te pieniądze odzyskałam, no ale byłam w Stanach przez 3 tygodnie bez karty kredytowej. No, w każdym razie nie wiem, czy to jest tak, że ja po prostu jestem jakimś wybitnie ufnym egzemplarzem, zidiociałym zupełnie, który nie potrafi sobie w tych sytuacjach poradzić jakby. Ale byłam tak niegotowa na to, zwłaszcza wracając z Japonii, gdzie ludzie są cudowni, ja byłam bardzo ufna. No ale tak, no, nie miałam jakichś super dwóch najlepszych przygód, muszę powiedzieć. Także mam nadzieję jeszcze, że będę miała szansę odczarować sobie ten kraj.
Ale polec kimś.
Chyba tak. Kimś, kto będzie miał taki realny, trzeźwy osąd sytuacji. Typu, wiesz co, to wygląda na przekręt. To tak z kilometra śmierdzi przekrętem. Nie, nie, no co ty?
Nie, na pewno tam chcą poczęstować tutaj. Dokładnie. Ten krzyw kuchni daje. Tak. Bo ta mroczna historia przypomniała mi pewną rozmowę z osobą, która... bliską osobą, która była dosyć też blisko tego świata. I jak nasłuchałem się paru opowieści tego, jak to wygląda, jakie są tam propozycje ze strony fotografów, te informacje, że niektóre modelki godzą się na pewne rzeczy, że idą w ten taki brudny świat, kiedy na przykład fotograf zaproponuje, żeby zrobić sobie takie, a nie inne zdjęcie i wrzucić sobie na pewne strony, myślę, że można domyślić się, jakie w celu zarobku, że potem słyszę odpowiedź od tej osoby, że w sumie wiele dziewczyn, nie tylko modelek, idzie w to i łatwo się godzi, więc chciałem zapytać, czy faktycznie ten świat jest taki zepsuty?
Ja muszę powiedzieć, że chyba też ze względu na to, że mam taką... kiedyś czytałam o tym dziwną urodę, czyli to fakt, że co, no Quasimodo też był dziwny, to nie znaczy, że był ładny. Mm. Mam wrażenie, że ja nie mam jakiejś takiej super popularnej, nie wiem, komercyjnej urody, dlatego też mnie takie propozycje znaczy rzadko raczej się zdarzały, ale były. A tym bardziej jest to straszne, że mam wrażenie, że im jesteśmy młodsze, im jesteśmy młodsi, tym mniej mamy narzędzi, żeby w ogóle takie sytuacje rozpoznawać, że ten dysonans poznawczy tak. Tego, że z jednej strony w momencie, kiedy jest się w jakiejś takiej sytuacji, to nie zawsze to widzisz, że to jest w ogóle tego typu sytuacja. Myślisz sobie, kurczę, to trzeba moment się oswoić z tym, chwila, ale to czy to się rzeczywiście dzieje?
Tak, że czasami jesteś w takim szoku, albo nie wiem, nie myślisz, i to też właśnie usłyszałem, że nagle wchodzisz, to, ale co ja robię?
Absolutnie, że to
bo ktoś ma już taką siłę, że ci tak przekonuje, tak jakoś nakręca, ma takie podejście, no manipuluje.
Absolutnie, no a wiesz, jesteś, nie wiem, najgorszym według mnie już też abstrahując od tego, jakie się rzeczy dzieją, no to sam fakt tego, że wchodzi się w taki biznes jako dziecko, to znaczy wiesz, no ja byłam w Nowym Jorku przez miesiąc sama, jak miałam 15 lat. Teraz z perspektywy laski, która ma 31, to mi się wydaje to po prostu jakąś absolutnie kuriozalną sytuacją, a to jest norma, to jest standard.
Tak.
Wiesz, jeszcze ja jestem bardzo blisko związana ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, ze swoją siostrą, no jakby mam mocny kontakt ze swoją rodziną, więc tutaj szczerze o wszystkim zawsze mówiłam i mam wrażenie, że to też mnie trochę trzymało w poczuciu
tak,
normalności.
Tak, bo wiedziałaś o tym, że jeszcze masz bliskie osoby, które ewentualnie już
dokładnie.
Pomachają ci, powiedzą nie
hej,
iść tą drogą,
dokładnie.
Tutaj za daleko.
To jest za daleko, tak. Dokładnie, ale wiesz, to jest też tak, że dla mnie to, ta praca to nigdy nie była ucieczka z domu. A dla wielu osób jest i jest tak łatwo wpaść w takie, że nie chcę o tym też tak mówić, żeby to tutaj teraz
nie,
się
ja
zrobiło strasznie mrocznie,
ale,
nie? Ale łatwo jest takie jądro tak. Ciemności wpaść. Myślę, tak. Że to jest super proste, nie? Chociażby ze względu na to, w jakim jest się wieku, no a później jest tak, jest w ogóle bardzo śmieszne, bo teraz zawodowo dużo właśnie dookoła tego tematu gdzieś tam się poruszam. Zresztą sam film, na przykład, który też współpisałam, Dziewczyny z Dubaju, on trochę inaczej wygląda, ta wersja finalna versus to, jakie to było założenie. Natomiast no, też trochę o tym traktuję, że łatwo jest, myślę, że się łatwo jest zgubić po prostu w różnych tam, nie wiem, momentach czy miejscach. No ale tak. A jakie było pytanie?
Co u ciebie w ogóle poza tym?
A w ogóle nie, no słuchajcie, bardzo fajnie, tylko w sobotę, muszę tu siedzieć w sobotę, nie wiem o co.
Piszesz jeszcze scenariusze do reklam?
Tak, ja w ogóle teraz piszę teraz, no, sporo rzeczy. Ja często piszę jakieś takie adaptacje, które nie... dziwnie trafiam, one wiesz, jakoś są na tyle dobre, ale jakoś nigdy jeszcze nie ujrzały światła dziennego, okay. Ale dużo, wiesz, jestem dużo w zespołach scenariuszowych. Dużo robię jakichś takich developmentów dla ludzi, jakichś takich super wstępnych faz projektów i konceptów. No i to jest super. Bardzo jest to fajne, bo w momencie, kiedy jest taki mikroprzestój aktorski, to jest super, że można to robić.
Bo zobacz, ile robisz. To jest też niesamowite, że...
O, mamo.
Słuchaj.
No tak.
Że nie ma nudy.
Nie ma nudy,
a to jest
absolutnie.
Świetne. To jest naprawdę świetne. O to cię nigdy nie zapytałem. Mhm. A powiedz mi, czego ty tak na co dzień sobie słuchasz? Bo kiedyś wyskoczyłaś mi, jak oglądałem teledysk Problemu w jednej piosence. Akurat z Zauchą tam było i backstage, tak dając klimaty hip-hopowe.
Tak.
A zastanawiam się, czego Kornelia słucha? Tak, jak ma czas.
No, Kornelia nie słucha polskiego rapu, raczej. Chociaż Problem bardzo lubię, pozdrawiam. Ja wychowałam się na klasyce rocka w ogóle i na klasyce jazzu.
No i bardzo dobrym miejscu jesteś,
mój ojciec, no. Każdy... Także polecam waszym dzieciom. Mój ojciec każdą niedzielę zaczynał od wersji live Thunderstruck AC/DC, puszczonej z gramofonu i chodzeniem krokiem gitarzysty po mieszkaniu. Mam wrażenie, że to jest w ogóle core mojej muzycznej osobowości w jakimś sensie. Ale mam... Nie wiem, czy to jest tak, że to jest jakaś nostalgia, nie wiem, czy to jest jesień, nie wiem, czy to jest kwestia mojego wieku, ale te wszystkie jakieś standardy jazzowe, wiesz, Coffee Call, Take Five.
Jeszcze właśnie na winelu wieczorem?
Ale absolutnie trochę trzeszczy, wiesz, ta herbata i tak dalej, no, absolutnie.
Świeczuszki.
Tak, no ale poza tym, no, odkrywam właśnie, tak jak mówię, odkrywam muzycznie swoje idolki i znów tutaj tym samym chciałabym polecić Ofelię, chciałabym polecić Tole, dokładnie, chciałabym polecić Magdę Mielca, Szumę Black.
No ładnie. No to czego ci życzyć?
Chyba tego, żeby tak było, jak jest.
I żeby się to nie zmieniało.
Żeby się nie zmieniało.
A coś się kroi, na przykład, jeśli chodzi o duży ekran, czy jeszcze coś w najbliższym czasie z tobą? Czy to jest na zasadzie, nie mogę pytać, bo wtedy będę musiał sprzedać nerkę?
Chyba tak, no.
Okej, dobrze. Ale to, czyli jest szansa, że będą tematy za jakiś czas do rozmowy.
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. No jak nie, no to jak już ustaliliśmy, tak jestem aktorką, to
wymyśl jakieś tematy.
Dokładnie.
Kornelia Strzelecka była niezłą gościwą Rock Radio. Niebawem czwarty sezon The Office, więc myślę, że jest na co czekać. Będzie co oglądać.
Zapraszamy serdecznie.
Dzięki, Marzysta Maszczyk. Do usłyszenia. Hej, hej.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. We'll be right back.
Klasyka rocka.